Druga księga Samuela, czwarty rozdział. Czytajmy od pierwszego wiersza. Kiedy syn Saula dowiedział się o tym, że Abner zginął w Hebronie, opadły mu ręce, a cały Izrael się przestraszył. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się zbrodni, jakie Joab dopuścił się na Abnerze. Tym, który miał być narzędziem pojednania północnych plemion z południem i ustanowienie i miał przyczynić się do ustanowienia Dawida królem nad całym Izraelem. Chociaż syn Saula, o którym tu jest mowa w pierwszym wierszu, Iszboszet, był królem północy, to co wydarzyło się z Abnerem, jak widzimy, sprawiło, iż poczuł się zupełnie bezradny. Opadły mu ręce. Jest taki obraz bezsilności. Jak widzieliśmy, tak naprawdę Abner rządził północnym królestwem. To on był tym, którego słowo poruszało wojska. Iszboszet był po prostu marionetką. I kiedy zabrakło Abnera, Iszboszet był bezradny, bezsilny. Słowo Boże mówi, przeklęty każdy, kto polega na człowieku. I myślę sobie, iluż to ludzi, nawet i w kościele, zamiast pokładać swą ufność w Bogu, który nigdy nie zawodzi, którego nikt nigdy nie usunie z Jego tronu i nie pozbawi Go Jego władzy i Jego możliwości. Iluż to ludzi, zamiast polegać na Bogu, polega na człowieku. Jeśli polegasz na człowieku, choćby najlepszym, choćby najświętszym, choćby najbardziej prawdomównym i w Twoich oczach bez skazy, bez zmazy, Słowo Boże ostrzega Cię, że pewnego dnia możesz jak Iszboszet stanąć w miejscu, gdy zabraknie tego człowieka. I wtedy, gdzie będzie Twoja siła? Gdzie wtedy będzie Twoja pomoc? Czy Twoje ręce opadną? Czy wtedy staniesz się bezradny i bezsilny, bo już nie ma tego wielkiego brata? Nie ma tej wspaniałej siostry? Dzięki Bogu za wspaniałych braci. Dzięki Bogu za kochane siostry, które kochają Pana Jezusa. Dzięki Bogu za tych wszystkich, którzy przyczyniają się do naszego duchowego wzrostu i zachęcają nas, i pomagają nam, i napominają nas, kiedy trzeba, i są przykładem i wzorem. Dzięki Bogu za nich wszystkich. Ale przeklęty każdy, kto polega na człowieku. Przeklęty każdy, kto buduje na człowieku, dodałbym. Gdyż po pierwsze, ludzie mają tylko swoje ograniczone możliwości działania, mają swój tylko ograniczony czas, i mogą zrobić tylko to, do czego Bóg ich przysposobi w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego Słowo Boże wzywa nas, abyśmy nie polegali na człowieku, ale byśmy polegali na Bogu. Widzieliśmy Dawida, który niejednokrotnie zawiódł się na ludziach, ale który odnajdywał swoją siłę w Bogu, który w tych momentach kryzysu, kiedy zabrakło ludzi, albo gdy go opuścili, albo jak czytaliśmy, był moment, kiedy chcieli go kamienować, jego przyjaciele, pamiętacie? W swej rozpaczy wszystko, wszyscy się od niego odwrócili, wszyscy. Ale Dawid miał kogoś, u kogo potrafił znaleźć siłę. Jakże tego potrzebujemy, bracia, siostry. Jakże każdy z nas tego potrzebuje, by oprzeć się na tej skale, która nie zawodzi i nigdy nie wpatrzyć się w żadnego człowieka, do tego stopnia, że przestajemy myśleć, do tego stopnia, że przestajemy być krytyczni wobec drugiego człowieka i stajemy się naśladowcami słabego człowieka zamiast wszechmogącego Boga. Myślę, że jest to niezwykle ważne. Wczoraj byłem na takim spotkaniu pastorskim i po raz kolejny ważyłem się powiedzieć coś krytycznego na temat Billy Graham'a. Pod wieloma względami człowieka, który wiele dokonał, przynajmniej w naszych ludzkich oczach, człowieka, który w naszym ludzkim mniemaniu przyczynił się do nawrócenia wielu. Niektórzy mówią o setkach tysięcy, niektórzy mówią o milionach. Trudno jest to dokładnie zweryfikować, ale z naszej ludzkiej, ziemskiej perspektywy można przypisać mu wiele pozytywnych dokonań. Ale niestety w jego życiu i służbie i pracy nie zabrakło też błędów. Niektórych bardzo poważnych błędów. I być może kiedyś okaże się, iż te jego dobre dokonania, iż te jego dobre czyny tak naprawdę były tylko platformą, na której mógł dokonać tych złych czynów, które cały Kościół wciągają w ekumenię z Kościołem rzymskokatolickim i wprowadzają wiele dziwnych nauk, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. Ja oczywiście mówiąc to nie wydaję na niego wyroku, ale nie chcę być ślepy. Ja sam nawróciłem się, czytając najpierw przed swoim nawróceniem jego książkę, Tajemnica Szczęścia. Książka, która jest jego wykładem na temat kazania na górze. Piękna książka. Książka, która uświadomiła mi, iż nie mam w swoim życiu bliskiej relacji z Bogiem. Nie znam takiego szczęścia, o którym mówił Jezus. Więc ja sam jestem przykładem człowieka, który został ubłogosławiony przez jego nauczanie. Ale czy teraz mam się w niego ślepo wpatrywać i czy on ma być moim duchowym przewodnikiem? Czy wszystkie jego słowa i wszystkie jego działania i wszystkie jego czyny mam po prostu uznać za dobre i za słuszne tylko dlatego, że Bóg wykorzystał jego książkę w tym, żeby mnie przyprowadzić do siebie? Tutaj mamy brata, który będąc w organizacji Świadków Jehowy zaczął czytać Słowo Boże, dlatego że w organizacji ludzie mają Słowo Boże i czytają je. I on je czytał i Bóg zaczął do jego serca przemawiać i zbawił go. Czy to jest dowodem na to, iż organizacja Świadków Jehowy jest Bożym Kościołem i Bożym narzędziem i powinniśmy ją ślepo kochać i co mówi przestrzegać? Niektórzy z was być może nawrócili się będąc jeszcze w Kościele Rzymskim, w różnych grupach odnowy czy jakichś innych ruchach katolickich, które wróciły do Słowa Bożego. Czy to oznacza, iż teraz do końca życia trzymamy się ich nauk i idziemy za liderami, którzy nas przyprowadzili do Chrystusa, którzy być może tam pozostali i wrócili do katolicyzmu? Nie. Musimy myśleć trzeźwo. Musimy rozumieć, że ludzie zmieniają się. Ludzie są zawodni. A nawet jeśli są to, tak jak mówię, pobożni ludzie, ludzie, którzy dochowują wiary, ludzie, którzy docierają do końca i nie skalają się i są Bożymi wzorcami dla nas, nadal pozostają tylko ludźmi, ograniczonymi i słabymi i niedoskonałymi. Jakże niektóre całe denominacje i kościoły legły w gruzach, gdy ich przywódcy odeszli, gdy zabrakło tych, na których patrzyli, na których polegali, których słowa były dla nich wyrocznią. I gdy ich zabrakło, nagle chaos, kłótnie, podziały, nie ma kogoś, kto by ich zastąpił. I z jednej strony rozumiemy wagę przywódców. Słowo Boże nam mówi o tym, iż wystarczy uderzyć pasterza, a całe stado można rozbić. A więc z pewnością winniśmy cenić tych wszystkich Bożych przywódców. Winniśmy cenić tych ludzi właśnie, których Bóg nam daje. I modlić się o nich, i wspierać ich, i zachęcać ich. Cenić to, co Bóg przez nich czyni w naszym życiu. Ale nigdy nie położyć w nich ufności, którą winniśmy mieć w Bogu. Gdyż jednego dnia, niespodziewanie, tak jak Bóg zabrał Abnera, może nam zabrać tych ludzi. I cóż wtedy uczynimy? Czy nasza wiara się załamie? Czy nasze życie chrześcijańskie już nie będzie miało dalej bez nich sensu? Czy mamy wieczną, pewną ostoję w naszym Bogu? Kiedy syn Saula dowiedział się o tym, że Abner zginął w Hebronie, opadły mu ręce. Ale nie tylko jemu. Zobaczcie, dalsza część tego wiersza mówi, że cały Izrael się przestraszył. To słowo przestraszył opisuje taki stan ducha, w którym człowiek nie wie, co ma robić. Opisuje taki stan drżenia z powodu przejęcia się sytuacją i niemożnością podjęcia jakiejś decyzji. Oto teraz oni już byli nastawieni, że nastąpi pokój. Abner z nimi rozmawiał, przekonał ich, w ich imieniu poszedł rozmawiać z Dawidem. I teraz dowiadują się, że Abner zostaje zabity w Hebronie, w mieście, gdzie Dawid przebywa. Po prostu nie wiedzą, co robić, jak się zachować w tej sytuacji. Jest to coś innego niż to, czego oczekiwali, czego się spodziewali. I Dawid po raz kolejny okazuje mądrość, okazuje wiarę, czeka na Pana. Tak jak ostatnio czytaliśmy w psalmie 37, wierzy, że mimo tej tragedii, która się wydarzyła, nadal wszystko jest w Bożych rękach. Że jest ten, który te wszystkie ludzkie pomyłki, te wszystkie ludzkie jakieś działania beznadziejne, błędy, grzechy, jest w stanie w swej suwerenności, w swej mądrości wykorzystać ku dobremu. I dalsza część tego rozdziału jest dla mnie tego dowodem. Jest to kolejna krwawa historia. Dzieje się zło, dzieje się nieprawość, dzieje się coś niegodziwego. A jednak Bóg w swej suwerenności jest w stanie obrócić to zło ku dobremu, w takim sensie, iż Bóg realizuje swój zamysł, iż Bóg wypełnia swoją obietnicę daną Dawidowi. I kiedy czytamy tego typu historie, czy gdy patrzymy na otaczający nas świat i jesteśmy świadkami takich historii, czy docierają do nas wieści i widzimy, ile tam jest takich wydarzeń napawających nas nieraz grozą, odrazą, poczuciem niesprawiedliwości, zła i najczęściej wtedy zadajemy sobie pytanie, Boże, dlaczego, dlaczego? Jak Ty na to możesz pozwalać? Jak Ty na to możesz patrzeć? Tak jak czytałem tutaj w czasie modlitwy ten wiersz z Księgi Izajasza, który mówi o Bożych drogach, które nie są naszymi drogami i o Bożych myślach, które nie są naszymi myślami. W takich sytuacjach okazuje się nasza wiara. W takich sytuacjach okazuje się, czy naprawdę ufamy Bogu, Jego mądrości i Jego drogom. Czy gdzieś targani naszymi wątpliwościami, targani naszym niezrozumieniem i trudnością w pogodzeniu się z tym, co się stało, z tym, co się dzieje, czy to w naszym życiu, czy właśnie w życiu innych ludzi niewinnie cierpiących, w tragediach, które się wydarzają. Tutaj potrzeba jest nam wiary i tutaj się tak naprawdę okazuje wiara. Czy mamy wiarę w dobrego, wszechmogącego, suwerennego, potężnego Boga? Czy też nasza wiara ogranicza się do naszego zrozumienia? Czy ogranicza się do tego, że Bóg po prostu robi tak, jak my to rozumiemy, jak my to potrafimy wszystko wykalkulować, potrafimy to zrozumieć, potrafimy to ogarnąć? Mówimy, no tak, faktycznie, też bym tak zrobił. No to Panie Boże, tutaj dobrze postąpiłeś, tutaj się z Tobą zgadzam. No tak, tutaj rzeczywiście, no to było takie mądre, Boże. Ale co w sytuacji, kiedy Bóg robi coś, kiedy mówisz, no ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Boże, czemu tego tak nie zrobiłeś? I myślę, że w naszym życiu jest wiele takich sytuacji, wiele takich prób przychodzi na nas. I wtedy okazuje się, czy mamy wiarę. Kiedy to słońce pali nas i wtedy się okazuje, czy mamy korzenie zapuszczone głęboko, czy jesteśmy tym takim ziarnem posianym na skalę, gdzie nasze korzenie płyciutkie i gdy słońce nas przypala, zaraz usychamy i już nas niewiele zostaje. Tylko kupa narzekania i biadania i niewiary. Jakże ważne jest, abyśmy mieli wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Oto syn Saula miał wiarę w swojego generała i gdy jego generał zginął, opadły mu ręce. Czytamy w wierszu drugim, że ten syn Saula miał dwóch ludzi jako dowódców oddziałów wojskowych. A więc nie tylko miał Abnera, ale miał jeszcze inne zastępy, miał jeszcze innych generałów. Jeden z nich nazywał się Baana. Jego imię znaczy w doświadczeniu, w cierpieniu. A drugi nazywał się Rekab, co oznacza jeździec. Więc miał takich jeszcze dwóch generałów. W doświadczeniu i jeździec. Ci dowódcy byli synami Rimona Beerotczyka z Beniaminitów. Miasto Beerot zaliczano bowiem także do Beniamina. Później zaś Beerotczycy wywędrowali do Gitaim i tam zostali jako obcy przybysze aż do dnia dzisiejszego. I tutaj ta cała wzmianka w kontekście tego, co będziemy dalej czytać, może wydawać się jakąś taką nie bardzo wnoszącą jakieś treści do tego opowiadania. Natomiast jeśli uważnie czytamy dalej drugą księgę Samuela, dużo, dużo później dowiadujemy się, iż Saul w swojej gorliwości błędnie pojmowanej prześladował pewnych ludzi z tamtego terenu. I tak naprawdę tu jest powiedziane u nas wywędrowali, ale dosłownie tu jest powiedziane uciekli, zbiegli. Najprawdopodobniej byli to ludzie, którzy przyłączyli się później do syna Saula, być może już wcześniej nawet do Saula, żeby uniknąć tego przepędzenia. Zostali wcieleni do jego armii, czy sami się na ochotników zaoferowali, ale bardzo możliwe, że w sercach nosili chęć zemsty za to, co Saul zrobił. Ta postawa Saula wobec ich rodów i tego, w jaki sposób on ich wypędził z ich ziemi, wziął ich ziemię i porozdawał swoim poplecznikom, mogła ich boleć. I to, o czym dalej będziemy czytali, w jakiejś mierze może być owocem tego, co zrobił Saul. Następny wiersz również wprowadza taką informację, która nie bardzo wiąże się z tym, o czym za chwilkę będziemy czytali. Czytamy w wierszu czwartym, że Jonatan, syn Saula, pamiętacie Jonatana? Przyjaciela Dawida. Jonatan, syn Saula, miał syna kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał 5 lat, a z Jezreel nadeszła wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka, aby uciekać. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. to właściwie wszystko, co o nim tutaj czytamy w tym fragmencie. Natomiast jego postać wkrótce znowu się pojawi. Myślę, że ta wzmianka na jego temat tutaj, w tym miejscu, wiąże się z pokazaniem, jaki był w tym momencie stan domu Saula, czyli tego, który reprezentuje północ. Mamy Iszboszeta, który bez Abnera jest bezradny. Mamy tutaj dwóch jego dowódców, którzy, jak się okazuje nieco niżej, czytając tekst, iż są wrogo nastawieni Iszboszetowi i chcą wykorzystać tę sytuację dla własnego zysku. I jest jeszcze, co prawda, syn Jonatana, ale ten ma dopiero 12 lat i do tego jest kaleką. Więc taki jest stan domu Saula. A więc tutaj jak gdyby nie ma jakiejś nadziei na budowanie królestwa. Tutaj nie ma nadziei na jakąś dalszą przyszłość. Ten okres, w którym Iszboszet sprawował tą władzę, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wydaje się, że dokonał jakiejkolwiek zmiany na północy. Tam nadal Filistyni panują, Iszboszet z tym nic nie zrobił. A więc mamy tutaj słabość tego północnego królestwa. I cóż takiego ma miejsce? Oto czytamy, że Rekab i Baana, synowie Rimona Bereotczyka, wyruszyli tedy i doszli o upalnej porze dnia do domu Iszboszeta podczas jego południowej drzemki. Odźwierna domu była właśnie zajęta czyszczeniem pszenicy i zdrzemnęła się przy tym. Wtedy Rekab i Baana, jego brat, wtargnęli do środka domu i pchnęli go w brzuch i umknęli. Kiedy weszli do domu, on spał na swoim łóżku w pokoju sypialnym i pchnęli go i pozbawili go życia i ucięli mu głowę. W języku hebrajskim nie było ani kropek, ani przecinków, ani wykrzykników, nie było tych wszystkich znaków interpunkcyjnych, które my stosujemy, aby wyrazić pewne rzeczy. Kiedy oni chcieli wyrazić coś, co my wyrażamy wykrzyknikiem, powtarzali coś, czasami na różne sposoby. I tutaj mamy przykład tego, że pchnęli go, pozbawili go życia, ucięli mu głowę. To jest taki hebrajski sposób postawienia wykrzyknika. A więc ci dwaj słudzy Iszboszeta targnęli się na życie swojego pana. I czytamy, że po tym jak obcięli mu głowę, zabrali ją ze sobą i szli całą noc drogą przez Araba i przynieśli głowę Iszboszeta do Dawida, do Hebronu i rzekli do króla: oto głowa Iszboszeta, syna Saula, twojego wroga, który czyhał na twoje życie, lecz Jahwe wymierzył dziś mojemu panu, królowi, pomstę na Saulu i jego potomstwie. A więc tutaj widzimy, jaki był ich cel, jaki był ich zamysł. Otóż tych dwóch uznało, iż w obliczu upadającego królestwa Saula, aby zyskać jakąś pozycję w powstającym królestwie Dawida, trzeba by pokazać Dawidowi jakąś oznakę miłości, jakąś oznakę gotowości, by mu służyć, by być mu wiernymi. I umyślili sobie, iż zabiją tego biednego Iszboszeta, który i tak nic tu nie może wskórać, a jest tak naprawdę przeszkodą w ich mniemaniu, w pojednaniu się północy z południem, więc usuną tą przeszkodę, żeby już nie było żadnego rywala i żeby Dawid mógł zasiąść na tronie. Być może gdyby Mefiboszet był starszy, zrobiliby to samo jemu. Fakt, że był jeszcze dzieckiem, najwyraźniej nie uznawali go za rywala, tym bardziej, że był kaleką. W tamtych czasach ludzie nie chcieli koronować kalek. Pamiętacie, że jak szukali króla, to jak Saula zobaczyli, o ten to był dopiero wielki, głowę wyższy od wszystkich, chłopisko takie, no to jest król, nie? A taki tam jakiś mały chuderlak jeszcze z jakimiś kłopotami, nie może chodzić, nawet kuśtyka, to jak to wygląda? Co to za król? Kto chciałby mieć takiego króla kulejącego? To jest nasze ludzkie myślenie, to jest nasze ludzkie patrzenie, to jest nasza ocena człowieka. Jak wygląda, jak się prezentuje, jak mówi, to jest, o ten nam odpowiada, no ten ma prezencję, ten ma elokwencję, ten będzie dobrym prezydentem kraju, ten będzie wspaniałym politykiem, on będzie reprezentował nas. A jaki charakter, a jakie serce, to tam drugorzędne sprawy. A więc ci ludzie uznali, ten Iszboszet, to tam trzeba z nim skończyć, przypodobać się Dawidowi. Idą całą noc. Ja chciałbym posłuchać tej ich rozmowy w tej nocy, co oni tam już sobie marzyli. kim oni nie będą. Jak Dawid się ucieszy, podekscytowani. Wow, ale Dawid się ucieszy. Głowa tam im w koszu czy w jakimś worku podskakuje. Całą noc szybko, szybko i do Dawida. Rano tam już może walili w bramy, się spieszyli, żeby Dawid ich przyjął, bo to taką wiadomość mu przynoszą niesamowitą. I stają przed nim i zobaczcie, co mówią. Najpierw przedstawiają winę Iszboszeta. Są oskarżycielami, którzy stają przed Dawidem i mówią: oto głowa Iszboszeta, syna Saula. To jest jego wina, że jest synem Saula. Twojego wroga. Saul był twoim wrogiem, a to jest jego syn. A więc powinien zginąć. Tak? To jest jego wina. Bo Saul czyhał na twoje życie. Nie wiem, czy to słowa odnoszą się do Iszboszeta w ich mniemaniu, czy do Saula. Nie jest to jednoznaczne z tego tekstu. Czy oskarżają Saula o to, że jest jego wrogiem, czyhał na jego życie. Tak się wydaje z naszego polskiego przekładu. Tu w oryginale nie jest to takie jednoznaczne. Być może mówią, że on, Iszboszet, był jego wrogiem i czyhał na jego życie. W każdym razie według nich to zasługiwało na śmierć. I teraz do tego dodają jeszcze takie słowa, które mają być wyrazem ich wiary. Mają być wyrazem tego, że to, co zrobili, ma na sobie Bożą pieczęć. A więc mówią: lecz Jahwe wymierzył dziś mojemu Panu Królowi pomstę na Saulu i jego potomstwie. A więc to nie my to słudzy nieużyteczni, ale to Jahwe wymierzył sprawiedliwość. To Jahwe wymierzył pomstę, a my tylko narzędziami jesteśmy Jahwe. Jest tylu ludzi, którzy potrafią posługiwać się imieniem Bożym nadaremno, którzy biorą na swoje usta imię Pana Jezusa Chrystusa, imię Boga i mówią: my jesteśmy Jego sługami, wolę Bożą wykonujemy. Jest wielu takich ludzi, którzy, tak jak oni, mniemają, iż pełnią wolę Bożą. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: nadchodzą czasy, kiedy was będą wydawać na śmierć, będą was wyłączać z synagog i będą mniemać, będą sądzić, iż Bogu wyrządzają przysługę, iż w ten sposób pełnią wolę Boga. Apostoł Paweł, zanim się nawrócił, był takim człowiekiem, który myślał, że należy prześladować tych heretyków, chrześcijan. I wywlekał kobiety, dzieci, mężczyzn, mniemając, iż pełni wolę Boga. Robił to z głębokim przekonaniem, że to się Bogu podoba. I sądzę, że ci dwaj w jakiejś mierze też mieli poprzestawioną kwestię sprawiedliwości, i tego, co słuszne, i tego, co Bogu miłe. I w jakiejś mierze chcieli oczywiście przypodobać się Dawidowi, ale też myśleli, że i Pan Bóg z nieba patrzy z przychylnością, z aprobatą na to, co oni czynią. I tak to tutaj prezentują, że to Jahwe pomścił, że to Jahwe użył ich. Zobaczcie, jakąż tragedią jest, kiedy ludzie żyją w takim obłędzie. Iluż ludzi żyje w takim obłędzie? Nie myślmy tylko o tych na zewnątrz, ale zastanówmy się, czy i my czasami nie popadamy w taki obłęd. Tutaj dzisiaj z jednym bratem rozmawiałem przed nabożeństwem, który mówi mi właśnie o sytuacji, jaka jest, że w domu wersety na ścianie, że Biblia, że Jezus, ale tak naprawdę za tym nie kryje się rzeczywistość Jezusa w ich relacji, w tym, co się dzieje w ich domu. I ktoś może myśleć, że to, co czyni, czyni dla Boga i może krzywdzić drugiego człowieka, może niszczyć samego siebie i może robić wiele szkód dla Królestwa Bożego, ale z Biblią w ręku, ale z wersetami na ustach, ale powołując się na Boga Najwyższego i w imieniu Jezusa dokonując wielkich szkód w Jego Królestwie. Pomyślmy o tych wszystkich, którzy staną pewnego dnia przed Jezusem i powiedzą: Panie, 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 czyż w Twoim imieniu nie robiliśmy tego i tego i tego? Iluż ludzi będzie jak tych dwóch, którzy stali przed Dawidem i czekali na ordery? Iluż takich ludzi będzie, którzy staną przed Królem Królów i Panem Panów i w swej ślepocie nie będą wiedzieli, jaki jest ich stan, jaki jest ich wyrok, ale staną i powiedzą: Panie, Panie, tak jak oni przyszli, nasz Panie Królu do Dawida. I czekali i wyczekiwali teraz jaką nagrodę, jakże Dawid się ucieszy, jakże im podziękuje, że usunęli jego rywala. Lecz Dawid odpowiedział Rekabowi i Baanie, jego bratu, synom Rimona Berotczyka: jako żyje Jahwe, który wybawił moją duszę z wszelkiej niedoli. Teraz Dawid też bierze na swoje usta imię Jahwe. Tak jak oni mieli swoją teologię, tak Dawid zamierza im teraz przedstawić swoją teologię. Tak jak oni wzięli na daremno imię Boga Jahwe, tak Dawid ma świadectwo Bożej opieki nad swoim życiem. Dawid tutaj uwielbia Boga za to, że Bóg troszczył się o niego, że Bóg go ratował, że Bóg do tej pory bez ich pomocy i bez pomocy takich jak oni był w stanie ocalić jego duszę. I Dawid nie raz miał okazję, by rozprawić się z Saulem. Już dawno, gdyby chciał, pozbawiłby Saula życia i wszystkich jego potomków. Ale Dawid mówi, nie, to Jahwe ratował moją duszę. Nie ja własną jakąś niegodziwością i zapalczywością. Jako żyje Jahwe, który wybawił moją duszę z wszelkiej niedoli, że ja tego, który mi doniósł, oto zginął Saul, a który uważał się za zwiastuna dobrej wieści, kazałem pojmać i zabić w Syklak, chociaż powinienem był mu dać zapłatę za dobrą wieść. A więc Dawid im opowiada pewną historię, która, jak wiecie, niedawno się wydarzyła. I tak sobie myślę, jakim mina musiała zrzednąć, jak usłyszeli te słowa. Jak nagle ich pewność siebie zamieniła się w strach. Jak zaczęli trząść się w swoich butach. Kiedy Dawid mówi, ten człowiek, który doniósł mi o śmierci Saula, tak jak wy, spodziewał się nagrody, a ja kazałem go zabić. Gdy zaś wy, ludzie podli, zabiliście człowieka sprawiedliwego w jego domu, na jego łożu, czy nie powinienem zażądać jego krwi z waszych rąk i usunąć was z ziemi? Mam nadzieję, bracia i siostry, że nie będziemy w gronie tych wszystkich, którzy staną przed sędziowskim tronem Pana Panów i Króla Królów, którzy usłyszą podobny wyrok, którzy staną i wypną swe piersi do przypięcia orderu i zostaną odepchnięci. Usłyszą słowa, idźcie precz, wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Panie, myśmy w Twoim imieniu językami mówili, demony wyganiali, cuda czynili. A Jezus mówi, to wszystko, co czyniliście, to nieprawość, to zło. Jakże to możliwe? Bracia i siostry, naprawdę musimy upewniać się, że nie jesteśmy w jakimś duchowym obłędzie, że nie jesteśmy ludźmi, którzy są zakłamani sami w sobie, którzy tłumaczą jakąś swoją nieprawość, jakąś swoją religijną aktywnością, którzy wmawiają w siebie, że idą za Jezusem, podczas gdy nasze życie nie jest tego świadectwem. To, co Adam dzisiaj na początku mówił, to twoje uczynki, to twoje słowa, to jak traktujesz brata, jak traktujesz siostrę, jak traktujesz męża, żonę, dzieci, rodziców swoich. To jest dowodem tego, gdzie jesteś. Nie to, że tutaj przyjdziesz i coś powiesz zbożnego. Nie to, że mienisz się chrześcijaninem. Nie to, że masz jakieś wspomnienia swoich przeżyć z Bogiem. Ale twoje życie, twoje uczynki, twoje postępowanie. Czy jest to zgodne z duchem Ewangelii? Czy jest to odzwierciedleniem postępowania Chrystusa? Tak jak Jan pisze w swoim liście, dzieci, jeśli się z Niego narodziliśmy, jeśli w Niego wierzymy, jeśli w Nim trwamy, Jan mówi, to powinniśmy tak jak On na tym świecie być. Jeżeli mówi, jesteście Jego dziećmi, to żyjcie jak Jego dzieci, to postępujcie jak Jego dzieci. Nie miłujcie słowem i językiem, mówi, ale czynem i prawdą. Ludzie podli i źli, ludzie, którzy myśleli, iż są narzędziem Boga, jakże się zdziwili, jakież było ich zaskoczenie. I kazał Dawid swoim sługom ich zabić, obciąć im ręce i nogi i powiesić ich nad stawem w Hebronie. Według naszych standardów humanistycznych to, co zrobił Dawid, ocenilibyśmy jako bestialstwo, jako znęcanie się. I wiecie, w jakiejś mierze tutaj trudno jest to ocenić tak naprawdę, czy Dawid nie posunął się znowu za daleko. Ale myślę, że to, co Dawid tutaj robi, jest w jakiejś mierze wyrazem Bożej sprawiedliwości. Pan Jezus nawet w jednej z przypowieści mówi o czymś takim, że ten sługa dobry, który dobrze służył swojemu Panu, otrzyma nie tylko pochwałę, ale i zapłatę, ale mówi ten zły sługa, tam jest takie wyrażenie użyte dosłownie, zostanie porąbany na kawałki. Tak Pan Jezus mówi. Ten zły sługa zostanie porąbany na kawałki, poćwiartowany będzie. I Słowo Boże mówi, zważ na dobroć Bożą, ale i na surowość Bożą. Musimy zważać na te dwie cechy naszego Boga, na Jego wielką miłość, na Jego wielką dobroć, na Jego wielką łaskawość, ale też na Jego surowość, na Jego absolutną sprawiedliwość i na Jego bezwzględną, surową odpłatę. Nie możemy o tym zapominać. Wielu ludzi łudzi się, iż Bóg w swej miłości przymruży oko, iż Bóg w swej łaskawości i w swej litości zlituje się nad nimi w dniu sądu. chociaż żyją podłym życiem, odwołują się do Bożej miłości, do Bożego miłosierdzia, nie bacząc na Bożą surowość, nie bacząc na Bożą sprawiedliwość, nie bacząc, iż Bóg, który powiedział do Adama i Ewy, na pewno pomrzecie, był wierny temu słowu. Dzisiaj ludzie też mówią, co to, przecież nic takiego wielkiego nie zrobili, to tam, czy Bóg nie mógł darować, no czemu tak surowo, to czemu teraz cała ludzkość niesie ciężar ich winy? Tyle tragedii, tyle cierpienia przez czyn jednego człowieka, taki wydawałoby się nieznaczny czyn, zważ na surowość Bożą. Bóg nie na darmo ostrzega przed piekłem. Pan Jezus, ten, który jest uosobieniem miłości, uosobieniem dobroci, jest tym, który najwięcej nam powiedział na temat piekła, że jest to miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, że tam ogień ich nie gaśnie, robak ich nie umiera. To Jezus, ten, który jest postrzegany jako ucieleśnienie Boga miłości, mówi o sądzie, mówi o gniewie Bożym i ostrzega nas przed takim lekceważącym podejściem do tej sfery, do tego aspektu charakteru Boga. Wierzę, że Dawid tutaj jest wyrazicielem sprawiedliwości Bożej. Te ręce, które zabiły Iszboszeta, zostały odcięte. Te nogi, które biegły do Dawida z tą wieścią, zostały odcięte. Mieli być postrachem dla wszystkich tych, którzy taką mieli teologię jak oni, którzy w ten sposób chcieli się Bogu przypodobać. Miało być surowe ostrzeżenie, tak jak Sodoma i Gomora jest dla nas surowym ostrzeżeniem. Dnia sądu, jak Piotr pisze w swoim liście, jak potop, który całą ludzkość zmiótł z tej ziemi, tylko 8 dusz ocalało, są dla nas obrazem Bożego sądu. To nie są jakieś strachy na lachy, ale Bóg będzie sądził rzeczy jawne i rzeczy ukryte. Jakże ważne jest, abyśmy stanęli przed Nim gotowi, ukryci w wierze w Jezusa Chrystusa, w Jego sprawiedliwości, w Jego łasce i mający za sobą dowody naszej wiary w postaci naszych uczynków. Nie tylko w samych słowach, nie tylko w samych emocjach, nie tylko w jakichś religijnych naszych przeżyciach, ale w prawdziwej wierze, w ufności, którą położyliśmy w naszym Panu, który za nas umarł, za nasze przestępstwa, za nasze grzechy, za nasze błędy, ale zbawił nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Abyśmy w dniu sądu nie byli zawstydzeni, nie byli zaskoczeni, nie byli przerażeni jak tych dwóch, ale byli w gronie tych, którzy usłyszą te słowa, które pragniemy usłyszeć. Mój dobry sługo, mój wierny sługo, wejdź do radości Pana swego. Czy jesteś dobrym, wiernym sługą? Czy rzeczywiście poznajesz Boże myśli, Boże drogi? Czy zgłębiasz je? Czy masz zbawczą teologię, jeśli mogę tak to ująć? Czy masz zdrową wiarę? Czy twoje życie i to, co robisz, faktycznie podoba się Bogu? I masz tego świadectwo w sercu, masz pokój Boży? Czy masz fałszywy pokój, że wmawiasz sobie coś, co nie jest rzeczywistością? Opierasz się na czymś, co jest iluzją, co jest ułudą? Ja wiem, że niektórzy z was już słyszeli ode mnie to tyle razy i mówicie, no bracie, już zacznij jakąś weselszą nutę śpiewać. Wierzę, że to, co tutaj Bóg w swojej łasce mówi do nas w swojej miłości. Jeżeli nas chłosta, a chłosta, tak, Jego słowo w jakiejś mierze, znaczącej mierze, jest jak bat na nasze plecy. Ale dlaczego to robi? Dlatego, że mu to sprawia przyjemność? Nie, list do Hebrajczyków mówi, chłosta i smaga każdego syna, którego przyjmuje. A mówi, jeśli jesteście bez karania, bez karcenia, jesteście dziećmi nieprawymi. A więc bracie i siostro, jeśli Bóg nas chłosta i smaga, to tylko ku naszemu ozdrowieniu, tylko ku naszemu zbawieniu, tylko ku temu, żebyśmy żyli tym właśnie radosnym, pełnym życiem. Ale droga do wywyższenia jest przez uniżenie, nie przez łechtanie naszych uszu, nie przez klepanie nas po plecach i mówienia, że wszystko jest z nami dobrze, bo wiemy dobrze, że z nami nie jest dobrze, że jeszcze wciąż jest co naprawiać, jeszcze jest nad czym pracować, jeszcze jest nad czym płakać i pokutować. I czyńmy to, bracia, siostry, i nie ustawajmy w tym. A jeśli tutaj uniżamy się przed Nim, swego czasu będziemy wywyższeni. Nie będziemy w gronie tych ślepców, tych głupców, którzy wmawiali sobie, że wszystko z nimi było w porządku i słyszeli słowa od tych, którzy mówili, tak bracie, uwierzyłeś, wyszedłeś do przodu, jesteś bratem w Chrystusie, a to, że podle żyjesz, Pan Jezus cię kocha, takim jakim jesteś. Nie, ja takiego czegoś wam nie będę mówił. Mówię, że to jest obłudna, fałszywa Ewangelia, która prowadzi ludzi na zatracenie. To nie jest Ewangelia. To jest zdeformowanie Ewangelii. Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który umarł za nasze grzechy, ale też czytamy, umarł, żeby wyzwolić nas z naszych grzechów, abyśmy już nie byli niewolnikami grzechu. Jego dzieło w nas To jest dzieło uwalniania nas, oczyszczania nas, przemiany naszego życia. To jest Jego dzieło, o którym tutaj dzisiaj też słyszeliśmy. Dzieło wypalania nas w tym piecu doświadczeń, aż będziemy jak złoto w ogniu wypróbowane, aż nasza wiara okaże się czysta. Nie chcemy się temu poddać? Chcemy uciec z tego ognia? Nie chcemy być w gronie tych, do których Piotr pisze i mówią: bracia, radujcie się i poczytujcie sobie to za radość, kiedy was palą różnorakie doświadczenia. Chcemy być w gronie takich ludzi, którzy mają taką wiarę i taką ufność i dla których ważniejsze jest to, aby stanąć przed Bogiem czystym, stanąć przed Bogiem sprawiedliwym, stanąć przed Bogiem z bagażem dobrych uczynków, a nie w gronie tych, którzy powiedzą: Panie, Panie, a od Pana usłyszą: nigdy was nie znałem. Módlmy się, bracia i siostry, aby Bóg i to słowo wykorzystał w naszym życiu ku błogosławionej przemianie, ku przestrodze, ku zachęcie do poznawania Boga, poznawania Jego woli, poznawania Jego dróg, aby nimi chodzić, a nie naszymi krętymi drogami naszej błędnej ludzkiej wyobraźni. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, Twe słowo jest prawdą i naszym udziałem i naszym przywilejem jest mieć tą prawdę w rękach, przetłumaczoną na nasz język, tak iż możemy czytać i rozumieć. Dałeś swojego Ducha Świętego, aby wprowadził nas we wszelką prawdę, abyśmy nie błądzili w ciemności, abyśmy nie zwodzili samych siebie, abyśmy nie mieli złudnej nadziei, abyśmy nie byli jak Żydzi za czasów Jana Chrzciciela, którzy wmawiali w siebie, iż są dziećmi Abrahama, a wykonywali uczynki swojego ojca, diabła. Panie Boże, prosimy, zachowaj nas od tej drogi zagłady, od tego błędnego, cielesnego postrzegania Twoich dróg i Twoich planów i Twoich zamysłów w naszej ludzkiej słabości, w naszej ludzkiej chęci poukładania sobie życia tak, i żeby to właśnie nam pasowało, żeby to nas zadowalało, żeby to w taki czy w inny sposób było na naszą korzyść. Gdzieś w tym wszystkim tak łatwo jest zagubić to, że nie jesteśmy tutaj dla siebie, ale że jesteśmy stworzeni przez Ciebie i jesteśmy dla Ciebie i dla Twojej chwały. Dopomóż nam, kochany Panie, o tym pamiętać i nie pokładać ufności w żadnym człowieku, polegać na Tobie, wierzyć w Ciebie, ufać Tobie, słuchać Ciebie, wzrastać w poznaniu Ciebie, aby żadne okoliczności, żadne tragedie, żadne zmiany wokół nie pozbawiły nas fundamentu pod naszymi nogami, ale byśmy byli ludźmi umocnionymi w Twojej prawdzie i ludźmi, którzy żyją ku Twemu upodobaniu, którzy mogą stanąć przed Tobą śmiało, wiedząc, że Ty naszym zbawieniem, Ty naszą sprawiedliwością i nasze życie dowodzi tego, iż znamy Ciebie. Zapieczętuj to słowo w naszych sercach i niechaj wyda błogosławiony owoc w naszych myślach, słowach i wszelkim naszym postępowaniu, wszelkim dobrym uczynku. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.